Wznawiam obrady sesji po przerwie. Poproszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy przeprowadzonego w dniu 2 maja 2024 roku podczas sesji Rady Gminy Jedwabne. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Marianna Szyby, członek Magdalena Schneider, członek Iwona Arbatowska. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Oddano głosów ważnych 13. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pierwszy kandydat Jan Mil, głosów za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. Kandydat numer 2 Mateusz Adamian, głosów ważnych za 2, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Gminy Jedwabno został wybrany radny Jan Mil. Na tym protokół zakończono i wraz z 15 kartami do głosowania załączono do protokołu sesji. Podpisy przewodniczącej komisji Szydyk Marianna, członek Schneider Magdalena, członek Iwona Arbatowska. Dziękuję bardzo. Gratuluję.
Przedstawiam teraz propozycję uchwały. Uchwała nr 1 łamane przez 24 Rady Gminy Jedwabno z dnia 2 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Gminy Jedwabno został wybrany radny Jan Mil. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są woli do przedstawienia? Siódmy dzisiejszych obrad to wręczenie przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Wójtowi Gminy Jedwabno zaświadczenia o wyborze. Poproszę panią przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jedwabnie, panią Lenę Karwaszewską, o wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Proszę wszystkich.
W dniu 7 kwietnia 2024 roku odbyły się wybory samorządowe, w których wójtem gminy Jedwabno został wybrany pan Sławomir Ambroziak. Życzymy panu nieustającej energii, mądrości, siły w realizacji kolejnych ambitnych projektów, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju gminy Jedwabno. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze.
Kolejny punkt dzisiejszych obrad to złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta. Bardzo proszę, panie wójcie, o złożenie ślubowania.
Obejmując urząd wójta gminy Jedwabno, ślubuję uroczyście, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Jedwabno. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym Państwu wszystkim pogratulować, przede wszystkim nowo wybranym radnym na kadencję 2024-2029. Życzyć powodzenia we wspólnej, owocnej pracy. Szanowni Państwo, 2 maja, jeżeli chodzi o rozpoczęcie nowej kadencji, jest dniem pięknym. To, co widać na zewnątrz, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, przyrodowe i wszelkie inne, jest na pewno lepsze niż obejmowanie funkcji, czy to wójta, czy to radnych jesienią, listopadzie i grudniu, tak jak w latach 2014-2018 między innymi mi przyszło w tych miesiącach obejmować. Jest szaro, brzydko, pochmurnie. I sądzę, że to jest dobry znak dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o to, że teraz to się odbywa w maju, jeszcze w takim pięknym dniu jak 2 maja, dzień flagi naszych barw narodowych, pomiędzy 1 maja, dniem wstąpienia 20 lat temu do Unii Europejskiej, a dniem 3 maja, dniem świętem Konstytucji 3 maja, którą wszyscy pamiętamy jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów regulacyjnych w Europie i w ogóle na świecie również. To dobry miesiąc, symbolika tych dat też jest bardzo piękna. Ja sądzę, że to jest dla nas wszystkich bardzo dobry znak na przyszłość, aby nasza piękna gmina się rozwijała. Proszę Państwa, ja jestem Państwu winien coś w formie expose ze swojej strony i chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć na ten temat, jeżeli chodzi o to, co będziemy chcieli Państwu zaproponować we współpracy z Wami na najbliższą kadencję. Proszę Państwa, porównując poprzednie lata 2014-2018 kadencję 2018-2024, na pewno te zadania, które stoją przed nami, są na pewno dużo przyjemniejsze niż te zadania, które wówczas musieliśmy realizować. Tak jakby faktycznie znajdowało to odzwierciedlenie w tej pogodzie, w których to miesiącach przyszło nam obejmować wówczas funkcję. Kiedyś musieliśmy się zajmować dziurawymi drogami, kotłowniami, wieloma rzeczami, które były codzienne, szare i nie wnosiły, nawet jeżeli je zrealizowaliśmy, takiej widocznej, cieszącej serce poprawy. Cóż ciekawego jest w kładzeniu rur, w kładzeniu asfaltów. To wszystko, owszem, jest potrzebne, natomiast duszy i serca nie cieszy. Wykonaliśmy na przestrzeni tych lat, jeżeli miałbym się cofnąć, o ogromną pracę. I dzisiaj możemy pomyśleć o rzeczach, które są bardziej nowoczesne, bardziej innowacyjne. Natomiast to, co zrobiliśmy w tamtych kadencjach, 6 lat, tak poproszę, część z Państwa też jest w tej kadencji jeszcze 2014-18. Zostają opublikowane w jakiś sposób docenione w rankingach. I tutaj kilka miesięcy temu, jak to zawsze pod koniec kadencji, dwutygodnik samorządowy Wspólnota, takie ogólnopolskie pismo, te rankingi publikuje dosyć często. I one w jakiś sposób są probierzem, miernikiem tego, co my robimy, w jaki sposób rozwiązujemy nasze problemy. Te rankingi nie są zawsze sobie równe, nie są zawsze sprawiedliwe, ale w jakiś sposób wskazują. Proszę Państwa, przy tej kadencji 2014-18 zajęliśmy w tym rankingu zmiany, ja zaraz powiem dlaczego zmiany, 99 miejsce, czyli to była pierwsza setka w Polsce, jeżeli chodzi o gminy wiejskie. Tych gmin wiejskich w tym rankingu uwzględnianych jest 1513. Dla porównania Państwu powiem, że w tym rankingu za poprzedniej jeszcze wówczas kadencji, czyli 2010-14, byliśmy na miejscu 1485. W kolejnej kadencji, tej 2018-24, ten ranking, który opublikowano teraz na początku tego roku, zajęliśmy miejsce 219. Można powiedzieć, że to jest spadek, ale to nie jest spadek, to są dwa bardzo dobre okresy, które udało nam się zrealizować. Spadek to nie jest dlaczego, bo tym, którzy w poprzednim rankingu zajęli dobre miejsce, czyli dokonali istotnej zmiany od początku kadencji, bo to jest taki miernik, początek kadencji, koniec kadencji. I ta kadencja prawdopodobnie w tym rankingu tak samo zostanie rozpisana, co mieliśmy na początku tej kadencji, a co zrobiliśmy do końca tej kadencji. Będzie widać, czy była zmiana, jak wysoko została w skali ogólnokrajowej oceniona. Więc tym, którzy dużo zrobili w poprzedniej kadencji, to naprawdę jest bardzo ciężko zająć dobre miejsce w kolejnej kadencji. Jak się dużo zrobiło w poprzedniej, już nie ma takiego efektu w kolejnej. Więc to, że udało nam się zająć po 99 miejscu 219, to pokazuje, że w tej kadencji, która właśnie się skończyła, też dużo zrobiliśmy. I z mojej strony jest tutaj taka chęć i ambicja, aby w tej trzeciej kadencji też zrobić podobnie dobry wynik. Żeby to nie było miejsce daleko, gdzieś tam powyżej 1000, bo dlatego, że te pierwsze dwie kadencje były dobre, a teraz nam gorzej było. Więc w zasadzie analizując szczegóły i rezultaty, czynniki, które są brane przy tego rodzaju rankingach, a ja to robię zawsze, no po prostu mam taki, no nie wiem, czy to jest hobby, czy to jest przypadłość, czy to jest nawet zła cecha, po prostu przymiot takiego analizowania tego typu danych, bo one gdzieś są potrzebne, później z tego można wyciągać wnioski. Więc wiemy mniej więcej, co tam jest oceniane i co należy zrobić, żeby ta zmiana była dostrzegalna. Natomiast te czynniki, które są brane do tych rankingów, to nie są czynniki, które są wymyślane od tak sobie, to siedzą profesorowie, akademicy i oni wymyślają, a jak, pod jakim kątem ocenić te samorządy, jak one się rozwijają, tak żeby można było po pierwsze znaleźć dobre współczynniki dla pomiaru tego rozwoju, a z drugiej strony, ażeby było to w miarę sprawiedliwe dla wszystkich gmin, choćby tych wiejskich w Polsce, które są przecież różnorodne. Więc ze swojej strony tutaj, no, jeżeli chodzi o mnie i tutaj do Państwa prośba, abyśmy razem wypracowali te kolejne rzeczy, które pozwolą nam być dobrze ocenianym, bo dobra ocena to będzie tak naprawdę sukces tej kadencji, która teraz właśnie się zaczyna i to przyczyni się przede wszystkim dla rozwoju i dobra tej naszej małej ojczyzny, czyli gminy Jedwabno. Problemów mamy do rozwiązania, proszę Państwa, też sporo i to są takie rzeczy jak wyludnianie się, które dotyka wielu gmin wiejskich w naszym kraju. Jest to w zasadzie proces nie tylko Polski, ale w innych krajach też. Po prostu generalnie mieszkańcy gmin wiejskich przeprowadzają się do miast. Tam mają lepszą pracę, wyższe zarobki, lepsze życie, większą dostępność różnego typu instytucji, atrakcji i tak dalej, i tak dalej. Jest to proces w zasadzie nie tylko ogólnoeuropejski, ale ogólnoświatowy trend, można powiedzieć, coś w rodzaju globalizacji. Ale to nie oznacza, że my mamy pozwalać, żeby tak się działo i na pewno coś trzeba z tym robić. Kolejnym takim problemem to jest wykluczenie. wykluczenie komunikacyjne, które też trzeba w jakiś sposób starać się załatwić, w jakiś sposób je wykluczyć. Wykluczenie komunikacyjne. To chyba dobre określenie, chociaż brzmi jak tautologia, ale to tak należy, nawet musimy się postarać wykluczyć wykluczenie komunikacyjne. Przy różnego typu kwestiach związanych z rozwojem zawsze należy, patrząc nawet do tyłu, po co tą, można powiedzieć, już historię tak analizować, tą kadencję 14-18, 18-24, ano po to, żeby wyciągać wnioski. I jak popatrzymy na te dwa punkty, rok 14, 18, trzeci punkt, który mamy teraz, czyli rok 24, to musimy pamiętać, że nasza gmina była na różnych etapach. W roku 14, 18 i teraz jest na zupełnie innym etapie, w roku 24. Mamy określone zasoby. Nikt zasobów niewyczerpalnych nie ma. Do tych zasobów z reguły się zwykle zaliczać trzy rzeczy podstawowe, jeżeli chodzi o takie kwestie rozwojowe gminy. Czyli po pierwsze czas, po drugie praca, po trzecie pieniądze. Najłatwiej jest wytłumaczyć ten ostatni pieniądze. Wiadomo, że gmina tych pieniędzy niewyczerpalnych zasobów nie ma. Ja bardzo bym chciał zrobić wszystko, co jest możliwe, wszystkim zrobić to, żeby mogli dobrze żyć. Natomiast niestety zawsze musimy patrzeć na to, że ten nasz zasób w kontekście finansowym pieniędzy jest wyczerpywalny. Nie możemy do nie wiadomo jak wielkiego poziomu rozdmuchać poboru podatków, bo to byłoby niesprawiedliwe być może, ale też w jakiej części psułoby to gospodarczo naszą gminę. Z drugiej strony jak najbardziej należy starać się zdobywać fundusze zewnętrzne, które to, proszę Państwa, staramy się zdobywać i robimy to, uważam, z bardzo dobrym skutkiem. Informacyjnie, no, jeżeli chodzi o te rankingi wspólnoty, to kolejny taki ranking, który się pojawił w ostatnim okresie polityki podatkowej gminy. Im niższe podatki w gminie, tym lepsze miejsce. Tak, to proszę Państwa, w tym rankingu na 1513 gmin wiejskich jesteśmy w pierwszej połowie na pozycji mniej więcej 680, jak pamiętam. Czyli jesteśmy w pierwszej połowce gmin wiejskich w Polsce, jeżeli chodzi o najniższe podatki. Do 1513 miejsca jest od nas jeszcze bardzo daleko, jeszcze ponad drugie tyle. Proszę Państwa, to pokazuje, że starając się zdobyć środki finansowe z podatków na nasze potrzeby inwestycyjne i na to, żeby zapewnić właściwe działanie wszystkich instytucji gminnych, nie jesteśmy na tyle pazerni, żeby brać to nie bez umiaru. Tak, znacznie bogatsze od nas gminy typu Stawik Buda, debity są na poziomie miejsca 1300 w tym rankingu. Ja chciałbym Państwu też, bo część Państwa może tego nie wie, że jesteśmy jedną z 8 czy 9 gmin o najwyższym dochodzie własnym w województwie warmińsko-mazurskim. Co już niejednokrotnie mówiłem, pośledza nas przy różnych programach, typu program rozwoju obszarów wiejskich, bo tam z automatu najbiedniejsze gminy dostają 5 punktów. My, tak jak te pozostałe gminy, 8 czy 9, dostajemy 0 punktów. Więc licząc na głowę, jesteśmy podobno bogatą gminą. Licząc globalnie, bo mieszkańców mamy niewielu, te kwoty globalne nie są nie wiadomo jak wielkie i nieprzemierzone. I o tym należy pamiętać. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten ranking, tak Państwo widzicie, to jest, uważam, jak na nasze możliwości, bardzo dobre miejsce. Ale tych pieniędzy nie mamy nieprzebranej ilości. Druga kwestia to jest praca. Pracowników mamy tylu, ile mamy. Gdybyśmy chcieli do różnych zadań, żeby osiągać lepsze rezultaty, zatrudnić ich więcej, to znowu oznacza większe wydatkowanie pieniędzy, czyli większe podatki i tak dalej. Jest określona siła pracowników. Oni są w stanie przerobić określony zakres pracy. Jeżeli chcemy tą ilość zwiększać, żeby pracy było zrobione więcej, to musimy się liczyć z kolejnymi wydatkami. Więc tak jak mówiłem, praca też nas ogranicza i oczywiście czas. Czasu też się nie da przewidzieć, on też nie jest nieskończalny. Natomiast to wszystko w jakiś sposób należy połączyć i w danej kadencji roku, wykorzystać. Jak ta kadencja 2014-18 była skupiona na drogach, kadencja na latach 2018-20 na drogach i kilku innych jeszcze sprawach, to każda kadencja ma swoją, tak jakby cel, swoje określone rezultaty do osiągnięcia. Teraz być może właśnie są przyjemniejsze projekty do osiągnięcia i rezultaty, które za chwilę Państwu przedstawię, które ja bym chciał Państwu zaproponować do realizacji. Jeżeli chodzi o takie podstawowe zasady, tutaj zawsze w politykach rozwoju opieramy się na podstawowych rzeczach, które pozwalają na właściwie przygotować. To są rzeczy opracowane przez ekonomistów i to się sprawdza. Proszę Państwa, to się w skali naprawdę, wierzcie mi, to nam się sprawdza. To, co jest najważniejsze, w zasadzie w 5 punktach można ująć. Czyli oczywiście na pierwszym punkcie są inwestycje. Trzeba robić jak najwięcej, żeby poprawiać nasze życie, życie naszych mieszkańców. Natomiast na inwestycje są też potrzebne pieniądze. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Nie możemy tak dużo zainwestować, ile byśmy chcieli, bo ograniczają nas pieniądze, to co mówiłem wcześniej. Kwestia właściwych instytucji, w różny sposób rozumianych, od Rady Seniorów, po Zakład Gospodarki Komunalnej i tak dalej, i tak dalej. To muszą być właściwe instytucje, właściwie pracujące i właściwie potrafiące realizować swoje zadania. To muszą być dobre instytucje, które też w sensie swojego działania poprawiają pracę gminy i tak na dobrą sprawę życie mieszkańców gminy. W tym wszystkim obok instytucji muszą być też wprowadzane innowacje, bo świat się zmienia, nie możemy pozostawać, dbać z tyłu. Te innowacje też musimy wprowadzać, zmieniać. Pozostawanie na tym, co było, bo jest nam dobrze, to do niczego dobrego nie prowadzi. Zostajemy w tym momencie anachroniczni i przestarzali. Imigracja to jest takie pojęcie, które nie za bardzo się może ładnie przyjmuje, natomiast to jest jeden z naszych największych problemów. To jest ucieczka, wyprowadzanie się mieszkańców, wyludnianie. Mamy bardzo ujemny przyrost naturalny, jeżeli chodzi o narodzenia i wyjazd młodych ludzi do pracy, do dużych miast. W chwili obecnej chyba są dwa główne powody. Proszę Państwa, na pytanie, co z tym mamy zamiar zrobić, nie ma odpowiedzi, że nic się nie da zrobić. Wierzcie mi Państwo, my robimy różne rzeczy. To trzeba byłoby dosyć szczegółowo tłumaczyć. Nie mamy dzisiaj na to w tym miejscu czasu, żeby się na tym skupić. Nawet tutaj mam ze sobą taką prozaiczną rzecz, by się wydawało, kalendarz imprez. Czyli to, co się u nas dzieje w trakcie roku. Dotaliśmy tego w tym roku, nie wiem, 3000 egzemplarzy, chyba nawet więcej. I wysyłamy to również naszym letnikom. Bo ci letnicy są najbardziej, my mieszkańcy tymczasowi, są najbardziej dla nas docelową, bo możemy pozyskiwać nowych mieszkańców. W jaki sposób musimy ich starać się zachęcić do nas, zaprosić, przyjdźcie, zobaczcie, może gdzieś tam z kimś porozmawiamy i tak dalej. Więc to jest prozaiczna rzecz. Kalendarz, który jest rozsyłany też przy decyzjach podatkowych, ale wbrew pozorom to, proszę Państwa, działa. Zastanawiałem się, jak to pomierzyć, te nasze działania, które do tej pory podejmujemy. Mówię, ich jest jeszcze więcej. Natomiast jest taki, uważam, bardzo profesjonalny profil facebookowy. Nazywa to się Kartografia Ekstremalna. Zachęcam do polubienia i oglądania tego. Tam są podawane takie ciekawe dane statystyczne. Czasami jest to w ujęciu powiatowym, czasami jest to w ujęciu gminnym właśnie. To jest najciekawsze dla nas. I dosłownie tydzień, może dwa tygodnie temu opublikowali taką mapkę z danymi z roku 2023, jeżeli chodzi o wyludnienie. Proszę Państwa, wcale my nie jesteśmy zaznaczonymi najgorszym kolorem, najbardziej niebieskim, bo to na tej mapce jest niebieski, najbardziej niebieskawym. My jesteśmy w odcieniu tej niebieskawości zaznaczeni jako, można powiedzieć, dopiero czwarty kolor. Czyli są gminy wiejskie, to jest ich dużo, które zdecydowanie bardziej od nas się wyludniają. Więc te nasze działania, tak jakby można wskazać, one działają na tyle, że pozwala nam to ograniczać skalę tego procederu. Ale oczywiście, dopóki nam nie wyjdzie to na plus, to nie ma co być nie wiadomo jak dumnym z tego rezultatu. To dobrze, że to jest na poziomie, uwaga, 0,5% w chwili obecnej. Tak wynika z tej mapy. I tak mniej więcej jest. Ale w powiecie szczecińskim są gminy, które są w chwili obecnej na poziomie 1,2 rok do roku spadku populacji mieszkańców. Więc my mamy te 0,5%, a niektórzy mają 1,2. I ta różnica, te 0,7 jest bardzo istotną różnicą. Oczywiście, a to przyjdzie pewnie czas, żeby o tym rozmawiać, natomiast nam jest potrzeba przede wszystkim dużo nowych mieszkańców. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w Państwa składzie, tak, pojawiły się, to też jest taki no, świetny przykład, dwie osoby, które są stosunkowo od niedawna mieszkańcami gminy, to pokazuje, że faktycznie w jakiś sposób to działa. Z jakiegoś powodu te osoby, jak też inne, przeprowadziły się do nas. Zapewne no, jest też kwestia jakichś wyborów życiowych, to ich sprawa, ale to w jakiś sposób mamy taki naoczny dowód, że w jakiś sposób to funkcjonuje. Proszę Państwa, żeby to zafunkcjonowało, żeby ci ludzie musimy być przede wszystkim otwarci, musimy być inkluzywni i prowadzić wszelkie polityki włączające poszczególne grupy do naszego życia. Tak jak tych turystów trzeba poprzez te kalendarze imprez włączyć do naszego życia, tak samo trzeba seniorów włączyć, żeby nie siedzieli w domach i oglądali telewizję i siedzieli czekali na nie wiadomo na co. Trzeba to wszystko podejmować. To są przykłady działania, proszę Państwa. No, w poprzedniej kadencji powołaliśmy Gminną Radę Seniorów i tak na dobrą sprawę, jakbyśmy mieli oceniać te działania seniorów poprzez te ostatnie lata, to oni nam bardzo dużo od siebie dali. Nie tylko zorganizowali swój czas, swoje życie i dla nich to było z korzyścią ogromną, ale również dla gminy też przynieśli wiele dobrego i to było widać, ja mógłbym po kolei się rozkrywać. Bardzo serdecznie dziękujemy tu przedstawicielki i KUL Seniorów i Gminnej Rady Seniorów też są za to, że Państwo też żeście się to włączyli. Natomiast Państwo musieliście podjąć kluczową decyzję powołując Gminną Radę Seniorów. I proszę Państwa, moglibyśmy długo rozmawiać na temat pewnych zasad, natomiast ja chciałbym skupić się na rzeczach, które no, mamy do zrealizowania, które chcielibyśmy przez te 5 lat zrealizować, ale no nie jest tak, że to jest lista zamknięta. Zawsze jest tak, że ta lista, ona wskutek nawet nieprzewidzianych wydarzeń się rozszerza. Z reguły nie zawęża się, a się rozszerza. Przypomnę ostatnią kadencję. Kto by pomyślał na początku tamtej kadencji, że będziemy musieli się zajmować jeszcze koronawirusem, wojną, uchodźcami i imigracją. Tylko w zasadzie, jeżeli chodzi o wielkie epidemie, nie było od 100 lat. Jeżeli chodzi o wojny, to nie było roku 45. Ale to wszystko należało zrobić. Być może część tych działań nie widać. Ja też nie mogę o wszystkim Państwu powiedzieć, bo mnie określone tajemnice zobowiązują co do pewnych działań na wypadek tak zwanych godzin W. Ale to wszystko też mamy wdrożone. Więc mówię, z reguły ta lista jest dłuższa. Natomiast ja chciałbym tutaj przywołać kilka najważniejszych punktów. Po pierwsze, budowa lokali mieszkalnych. Ten temat już jest od kilku lat procedowany, przygotowywany. Dostaliśmy też 3 miliony złotych dotacji na to. Stworzyliśmy naszą z innymi z samorządami z województwa warmińsko-mazurskiego oraz z miastem Tczewskiego województwa pomorskiego spółkę i z uczestnictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości Instytucji Państwowej, która w chwili obecnej realizuje projekt. Owszem, trochę czasu nam zabrakła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy uzgadnianiu planu zagospodarowania przestrzennego. Przez blisko rok czasu musieliśmy z nimi wojować, jeżeli chodzi o przejście kwestii przyrodniczych. Na działce wydawało się by bardzo prostej do zabudowy. Takie działce, która nie powinna budzić wątpliwości ze strony Rogoziuta na przedłużeniu ulicy Warmińskiej za dotychczasowym osiedlem. Udało to się zrobić. Ten temat ruszy. Za chwilę Państwo będziecie musieli, uważam, bo tutaj innego wyboru nie ma, za długo, już za bardzo daleko, poszliśmy podjąć uchwałę o przekazaniu aportem tej działki do spółki, żeby ona zaczęła tam kończyć już pozwolenie budowlane i zacząć budować te mieszkania. Co do samego Rdosiu, to ta kadencja będzie również z naszej strony bardziej ofensywna ze względem ustanek do Rdosiu, bo Rdoś popełnia wiele błędów, kategorycznych błędów w swojej pracy i nasi mieszkańcy to odczuwają. Proszę Państwa, absurdem jest, do którego doszliśmy ostatnio, że działka, którą przejęliśmy z KOWR-u, została w jakieś trwałe użytki zielone wpisana w miejscowości, gdzie tu wcześniej grunt Ordy był, a teraz, proszę Państwa, teoretycznie należy ją przez te tuzy, chodzi o Naturę 2000, dodatkowo opracowywać kwestie związane z żerowaniem ptaków i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo trudne i specyficzne rzeczy, nie chcę o tym dłużej mówić. Natomiast no, jak nam przekazywał KOWR tą działkę, to Rudosiowi wypadałoby zapytać nas, wprowadzając do tej ewidencji TUS, tą działkę, czy na pewno mogą, bo my w pewnych elementach moglibyśmy ponieść konkretne straty. Na pewno, jeżeli chodzi o RDOŚ, tak jak powiedziałem, ta kadencja z naszej strony będzie bardziej ofensywna, mówię tutaj o tym, co przygotowujemy razem z prawnikami. Jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną wodociągową, proszę Państwa, pozostaje tutaj głównie temat łóżka i kota. Łóżek jest projektowany, kot jest koncepcyjnie przygotowywany pod kątem tak zwanego projektu parasolowego, ale z naszych zasad, które przygotowaliśmy, wynika, że w tych miejscowościach, gdzie już dzisiaj istnieje sieć kanalizacyjna, są odcinki, gdzie można byłoby ją położyć, a jej nie ma. I łącznie w tych poszczególnych miejscowościach, nie wiadomo dlaczego liderem jest tutaj Małszewo, chyba najszybciej postępująca rozbudowa, ale także Brajniki. Dlaczego, nie wiadomo dlaczego Małszewo, bo Małszewo też było ostatnio kanalizowane, tak? Był kolejny etap. Ale wciąż brakuje, proszę Państwa, w skali gmin naliczyliśmy 10 km brakującej sieci w tych miejscowościach, gdzie ona już jest. Więc tutaj tych zadań jest sporo. Co do kwestii związanych z gazyfikacją Jedwabna, proszę Państwa, ja wiem, że to może się nie wszystkim podobać, jeżeli chodzi o kwestie związane z ochroną środowiska. Natomiast nie jest ważne to, co będzie za 10, 15, 20 lat, co Unia ustali, i tak pewnie mając na względzie Niemcy z pewnego rodzaju preferencjami gazowymi dla tego kraju, nie tylko pewnie dlatego. Ważne jest to, co jest dzisiaj. Bo gdybyśmy my nie wprowadzili na pewnym etapie gazu do Jedwabna, to w sezonie zimowym 2022-2023 to zarówno nasza spółka komunalna, która ogrzewała mieszkania na ulicy Warmińskiej i Leśnej, jak i również mieszkańcy tych osiedli po prostu by poszli z torbami ze względu na wysokie ceny węgla. Do dnia dzisiejszego miasto Szczytno i temat ciepłownictwa w tym mieście nie doszło do siebie po tej zimie, która była wówczas. Nie po tej, która się właśnie skończyła, ale po tej poprzedniej. Natomiast my to zrobiliśmy na czas i ten gaz nas uratował jakiś w sensie naszych mieszkańców. Natomiast sprawą gminy jest dawanie wyboru mieszkańcom. Ktoś z Państwa chce pompy ciepła? Proszę, może to zrobić. To jest Wasz wybór. Te pompy ciepła w stanie jesteście sobie zrobić sami bez jakiejkolwiek, oczywiście z dotacjami, bez jakiejkolwiek ingerencji kogoś. Jest to możliwe. Gazu nie założycie bez tego, jeżeli gmina się nie zaangażuje, żeby położyć sieć gazową ze spółką gazową. I tak naprawdę nie bez powodu to w zasadzie dotyczy tylko Jedwabna, bo Jedwabno jest odpowiednio duże, żeby to zrobić. Pozostałe miejscowości są za małe, żeby polska spółka gazownictwa w ogóle ten gaz chciała tam kłaść. To daje wybór Państwu, macie ten wybór i z tego należy się cieszyć. Należy dawać jak najwięcej alternatyw, ażeby ludzie nie mogli na określonym etapie, jak będzie im to pasowało ze względów finansowych, osobistych, wybrać to, co uważają za najlepsze dla siebie. To jest też ich odpowiedzialność, tak? Proszę Państwa, drogi transport lokalny. Te drogi zostały w znaczącej części u nas porobione. Dyskusje, czy należy dokładać do dróg powiatowych. Uważam, no, że na dobrą sprawę, jakbyśmy nie dołożyli do dróg powiatowych, to by ich nikt nie zrobił. Nikt by nie jeździł lepszą drogą przez Nowy Dwór, Witowo, Burgund, czy do Małszewa, czy do Szuci. Bo po prostu tych dróg by nie zrobiono. W wielu miejscach można jeździć, w innych gminach, nie tylko na terenie naszego powiatu i zobaczyć, jak czasami są fatalne te drogi powiatowe. Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że liczy się przede wszystkim to, żeby nasi mieszkańcy byli dobrze skomunikowani, to należy to zrobić i w powiatach z reguły występuje taki system dokładania. To nie jest tylko temat powiatu szczecińskiego, ale w wielu innych powiatach również tak się dzieje i to w zasadzie w całej Polsce. Jeżeli chodzi o kwestię dróg, tu pozostaje kwestia tego wykluczenia komunikacyjnego i tego, w jaki sposób chcemy to rozwiązać. Ja chciałbym tutaj Państwu dobrą informację. Więc przed długim weekendem majowym złożyliśmy w wniosek o dofinansowanie z nowego programu operacyjnego funduszy europejskich na dofinansowanie takiego projektu społecznego, który obejmuje również w sobie zakup samochodu dla celów transportu dla osób wykluczonych komunikacyjnie potrzebujących tego. Oczywiście w pierwszym szeregu są grupy defaworyzowane, czyli seniorzy i niepełnosprawni. Jak ten wniosek przyjdzie, to żeśmy już dawno zapowiadali, wyraźnie to wskazywali, że będziemy to robić i kontynuujemy, nie patrząc na zmiany, czy są wybory, czy ich nie ma, składamy, przygotowujemy. Tutaj nie ma, że tak powiem, możliwości z naszej strony odstępstwa, niezależnie od jakichś zmian. Proszę Państwa, edukacja i budowa żłobka. Ten żłobek w kontekście przeciwdziałania wyludnianiu się jest jak najbardziej potrzebny. Tylko jeszcze raz to powtórzę, już nieraz to mówiłem. Państwo, którzy byli w tej Radzie 2018-2024, wiecie, że nasze prace były intensywne jakieś 2-3 lata temu nad tym punktem. W pewnym momencie zapadła cisza z naszej strony i ja to z premedytacją, muszę powiedzieć, zrobiłem ze względu na finansowych. Budowa żłobka w Jedwabnie w tamtych warunkach była na granicy opłacalności, jak również na granicy takiej opłacalności korzystania z tego przez dzieci. I to zawsze z tym problemem musieliśmy się liczyć. I on wówczas, ten projekt był zagrożony ze względu na to, że przyszła nam za mała ilość dzieci. Ale proszę Państwa, dlaczego zapadła cisza? Bo ja widziałem, że ten program jest w Krajowym Planie Odbudowy. On był wówczas zamrożony. Dobrze. Jest w KPO, obie partie rządzące wcześniej, później zapowiadają, że będą to dofinansowanie robić. To poczekamy, aż odmrożą KPO i zobaczymy, co z tego będzie. Dlatego przez 2 lata była wokół tego tematu cisza. Teraz to odmrozili i co? Warunki stały się zdecydowanie korzystniejsze finansowo. Na utworzenie jednego miejsca, zamiast dotychczasowych 36 tysięcy złotych, jest 57 tysięcy. Jeżeli chodzi o obowiązek przychodzenia dzieci, czy wypełnienia tych miejsc, to ten poziom spadł. Nie musimy się już martwić o to, czy nie będziemy musieli oddawać dotacji, bo nie zapewnimy odpowiedniej ilości dzieci, bo nam zapłacą za gotowość też. I te miejsce mam mieć, czy nam uda się je wypełnić dziećmi, nie będzie miało to już takiego znaczenia. Zostało to zrobione z pełną świadomością. W chwili obecnej 26 kwietnia odblokowano możliwość finansowania już na tych nowych warunkach, o których ja teraz mówiłem. I w chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku do finansowania na budowę żłobka. Co do lokalizacji, ona nie jest jeszcze przesądzona. My prowadzimy wewnętrzne dyskusje, jeżeli chodzi o urząd na ten temat. Natomiast postaramy się, żeby to była najbardziej efektywna i najlepsza lokalizacja, jaka w Jedwabnie mogłaby różne potrzeby zabezpieczyć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o następną sprawę, nasz stadion, na którym wczoraj na przykład była impreza charytatywna, biegowa, powiązana jest zarówno z Pikiem Europejskim, jak i z biegiem Karina, który zawsze się 1 maja odbywał. Stąd moje dzisiaj zaczerwienienie, trochę odpaliłem się. Bardzo fajna impreza, właśnie zapewniająca taką otwartość i inkluzywność w stosunku do obcych osób. Ci, którzy tam przyjechali, tam wśród startujących były osoby, też właśnie ci tacy czasowi mieszkańcy naszej gminy też startowali. Przyszli niektórzy nowi mieszkańcy, bardzo mi się budowało, było bardzo dużo dzieci. Ja jestem bardzo zadowolony. Natomiast ten obiekt jest o tyle fajny, że on jest bardzo ładny i przy stosunkowo niedużych wydatkach można go przynajmniej w takim stanie używalności utrzymywać. Natomiast jakiś czas temu to, że on stał się mniej popularny, to budowa hali sportowej w Jedwabnie spowodowała, że wszystkie zajęcia tam się zaczęły odbywać. Ładniejszy, nowszy obiekt, dużo większe zaciekawienie, a naszym obowiązkiem przy dużych kosztach, budowa hali kosztowała 7,6 miliona złotych, było to, aby ta siatka zajęć była na tyle, żeby interesująca, żeby zapewnić wykorzystanie tej hali właściwe, czy tutaj dobrze wykorzystać zainwestowane pieniądze. Mamy tam judo, mamy boks, mamy karate, mamy parę innych rzeczy, natomiast no, wskutek tego ofiarą padł stadion, ale bardziej ofiarą tego, że te wyludnianie mamy za mało dzieci. W szkole sytuacja jest taka, że mamy jedną szkołę w całej gminie, co się w gminach nie zdarza, z czego w chwili obecnej jest 245 dzieci, z czego jak 8 klas mamy, to 4 są bez podziału AB. I w klasach jest po 14 dzieci. To pokazuje nasz główny problem, tak samo jeżeli chodzi o choćby wykorzystanie stadionu. Że tam już jak na halę pójdą, to za bardzo nie ma komu na stadionie biegać. Natomiast to pokazuje, że coś musimy z tym zrobić, to jest wyzwanie na pewno. Na tę kadencję przygotowujemy projekty modernizacyjne, na razie w fazie koncepcji i możliwości potencjalnego dofinansowania. Ja liczę tutaj na Państwa pomoc w tym zakresie. Proszę Państwa, podjęliśmy też bardzo odważny, uważam, program, ale potrzebny w kontekście rozwoju OSP. Kupić samochody dla OSP można było prosto. Zrobiliśmy to na przestrzeni poprzednich kadencji, wszystkie zostały wyposażone, wszystkie wyjeżdżają, my jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zapewniamy naprawdę bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Ale proszę Państwa, jak przyszła wojna, a wcześniej pandemia koronawirusa, to w myśleniu gminy pojawiła się jeszcze taka kwestia, no cóż, bezpieczeństwo. Mamy samochody, ale baz logistycznych nie mamy. Tak naprawdę te remizy, które projektujemy, mają być bazami logistycznymi. I w ogóle nastąpiło w skali zarówno ogólnopolskiej, krajów, władz rządowych, jak i ogólnoeuropejskiej, czyli poziomu Unii Europejskiej, przeformatowanie myślenia co do kwestii obrony cywilnej, obrony ludności, czyli tego, co ja nazywam bezpieczeństwem mieszkańców. My potrzebujemy, nasze remizy nie mogą być ponad stuletnimi poniemieckimi garażami strażackimi, bo cóż więcej tam zrobimy. To jest w interesie gminy, aby ten program jest. Udało się w chwili obecnej zdobyć dofinansowanie i wybudować jedną remizę. Za chwilę ruszamy z przetargiem na drugą. W koncepcji jest w Burgongu i oczywiście tutaj przy Urzędzie Gminy kwestia tak jakby całego głównego centrum logistycznego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców w różnych gminach. To też na przestrzeni lat będziemy starać się zrobić. Natomiast ja Państwu powiem jedną rzecz. To nie jest problem na pewno nawet na to, że to się uda zrobić w tej kadencji. Absolutnie. To jest już w jakiś sposób próba narzucenia tego, że to musi być. I to się uważam na dzień dzisiejszy udało zrobić. Że nawet niech się zmieniają rady, niech się zmieniają wójtowie, to trzeba będzie się do tego odnieść w jakiś sposób i coś z tym dalej robić. To jest nowy kierunek. Poza tym zobaczcie Państwo, jak świetnie aktywizują tego typu działania, jeżeli chodzi o OSP, te nasze miejscowości wiejskie, gdzie one by troszeczkę podupadały bardziej. Natomiast co do strażaków, trzeba powiedzieć, są bardzo mobilni, potrafią się łączyć w grupy nawet między kilkoma miejscowościami. Najlepszym przykładem jest chyba tutaj OSP Nowy Dwór, że tak naprawdę to jest jednostka pożarnicza dwóch miejscowości, Nowy Dwór i Witold, jeżeli chodzi o... Przy dzisiejszym świecie to nie tylko syrena, która ja informuję, ale te wszystkie telefony, aplikacje mobilne powodują, że oni wiedzą, że muszą jechać do remizy, bo jest wyjazd. I to naprawdę świetnie działa, świetnie pracuje. Więc pewnie jest podobnie, też to są ludzie z innych miejscowości, podobnie jest w Szuci. No być może tutaj najbardziej takich mono jest tutaj Burgong, ale ja sądzę, że to jest tylko kwestia czasu, jeśli ktoś taki pojawi. Proszę Państwa, budowa sieci internetowej, to też pandemia świetnie pokazała, jak to jest potrzebne. W dużej części gminy to jest, natomiast jest mniejsza połowa gminy, której to nie ma. Udało się na przestrzeni jesieni zapewnić, widząc znowu w Krajowym Planie Odbudowy pieniądze, że Ministerstwo Cyfryzacji zrobiło konkurs na to, natomiast wyłoniona firma Nexera, która jest właścicielem tej wcześniejszej sieci i jej operatorem, nie podpisała ostatecznie na dzień dzisiejszy umowy z jednego powodu. Przez 4-5 miesięcy szukała podwykonawców i wszyscy się boją, że KPO, który trzeba zrealizować w 26, nie uda to się im tego zrobić, wykonać, w związku z czym grozi im ryzyko kar finansowych. My jesteśmy teraz naprawdę w bardzo trudnych rozmowach, też nie jesteśmy zleceniodawcą tych prac, bo tutaj głównym rozgrywającym jest Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast gminy na łączach rozmawiamy, żeby ten projekt zrealizować. W skali dwóch gmin to jest 15 milionów złotych, chodzi też jeszcze o gminę Wielbark. Proszę Państwa, kwestie finansów naszej gminy. Budżet jest stabilny, budżet jest jak na rok 24 bardzo wysoki, ponad 40 milionów złotych. W zasadzie jak ja przychodziłem, to było 18 milionów, teraz mamy ponad 40 milionów. Więc naprawdę te inwestycje różnego typu, ten budżet bardzo rozdmuchały. I teraz jak pani przewodnicząca senior dzisiejszych obrad przedstawiała kierowników, witała wszystkich, no i na końcu powitała, witamy pana Kulasa. Proszę Państwa, bo to pokazuje skalę tego człowieka w takim sensie, że ile on musi tych inwestycji odskoczyć, on się nie wyrabia, bo ma z nich za dużo, tak? Natomiast, proszę Państwa, to pokazuje, ile my naprawdę rzeczy w gminie robimy. Ja też nie jestem w stanie jednocześnie objechać wszystkie inwestycje, które toczą się gdzieś od Rekownicy po Małszewo, Wawlewo, Nowy Dwór, w różnych częściach. Mamy ich po prostu po kilka. Efekt tego jest widoczny w budżecie, te miliony tutaj uważam, że doszliśmy pewnego rodzaju, to jest nieskromne, ale do perfekcji, jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji dofinansowanych z różnych źródeł. Natomiast to one właśnie, ten nasz budżet bardzo rozdeły, tak? Natomiast proszę Państwa, mamy ogromny problem na wydatkach bieżących, a to wynika z polityki, że tak powiem, władz centralnych, jeżeli chodzi o finansowanie zadań bieżących. Czyli czegoś, co nie jest w zasadzie inwestycją, to są pieniądze na funkcjonowanie szkoły, różnych instytucji gminnych, wynagrodzenia pracowników itd., itd. Tych pieniędzy wskutek zmian podatkowych w programie Polski Ład jest dużo mniej. I to powoduje, że mam taką kroplówkę rząd, to mówię dla nowych radnych, przelewa pod koniec roku, drugie do gminy. Bez tej kroplówki może byśmy sobie jako gmina poradzili jeszcze, natomiast jest wiele gmin w Polsce, które musiałyby w październiku zamknąć szkoły i ogłosić chyba bankructwo, bo nie byłyby w stanie wypłacić wynagrodzenia. Od 2 lat ten system funkcjonuje, tych wypłat. Nie wiadomo, kiedy wypłacą, jaką kwotę, na ile kwot wystarczy. I my tak sobie do mniej więcej sierpnia tak dywagujemy, jak to ogarnąć, póki nam nie ogłoszą czegoś. Przyszła nowa władza w kraju, ona jeszcze nam nic szczegółów nie ogłosiła, nie wiemy, czy dostaniemy, ile dostaniemy i kiedy. A to jest bardzo ważne w kontekście finansowania. Więc mamy wspaniałe inwestycje realizowane z różnych grantów i do tego ogromne problemy na zespięciu kosztów z przychodami w zakresie działalności bieżącej tych wszystkich instytucji. W pierwszym rzucie jest szkoła, GOPS i tak dalej, i tak dalej. I o tym Państwo musicie pamiętać. Druga sprawa to jest ogromne niedofinansowanie ze strony rządowej sfery oświatowej, czyli szkoły. Nasze wydatki w tym zakresie to jest około 6 milionów złotych w chwili obecnej. 6 milionów złotych, z czego dostajemy dotacji subwencji oświatowej niecałe 3. Proszę Państwa, drugą połowę my dokładamy z własnego budżetu, z naszych podatków. Jest to problem, o którym samorządy mówią w skali całego kraju, że jest to problem, na dzień dzisiejszy też nie podano rozwiązania, też z tym tematem będziemy się praktycznie co miesiąc z Państwem musieli zderzyć. To są dwie największe bolączki w sensie finansowym naszej gminy. Jeżeli chodzi o tą politykę, którą chcielibyśmy jeszcze wprowadzić, kwestii finansowych. Tutaj enigmatycznie to brzmiało, wcześniej mówiłem, że w przypadku tak zwanej sprawy Herbera, że mamy przygotowane scenariusze ratunkowe. Proszę Państwa, od razu Państwu mówię, na czym polega. Przy odpaczu nowej kadencji to powinno być w jakiś sposób przygotowane. Oczywiście tutaj mamy sprawę odwoławcze w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Czekamy na wyroki. Być może to będzie jesienią wyrok, być może to będzie wiosną przyszłego roku. Natomiast jeżeli nam się nie uda wygrać, a też jako prawnicy to musimy przewidywać, tak? W sądzie jest różnie, sprawa jest bardzo skomplikowana co do stanu prawnego, nawet Ministerstwo Finansów, które jest po drugiej stronie, też nie do końca jest pewne, tak? Zobaczymy, co orzeknie Naczelny Sąd Administracyjny w tym zakresie. Natomiast gdyby orzek nie pod naszej myśli, musimy mieć gotowy scenariusz ratunkowy. I tym scenariuszem, żeby, bo moglibyśmy to spłacać, ale kosztem odbyłoby się to inwestycji. My nie bylibyśmy mieli pieniędzy na wkłady własne do tych inwestycji. Więc co, spłacamy i nie inwestujemy? Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że niezależnie od sytuacji powinniśmy dalej inwestować. Bo tak jak powiedziałem na początku, inwestycje są czymś, co buduje dobrobyt i szczęście mieszkańców tej gminy w przyszłości. Trzeba inwestować. I jeżeli trzeba inwestować, to trzeba zrobić coś, żeby w przypadku przegranej tej sprawy będzie chodziło o 4 miliony złotych plus odsetki z lat 2012-2013 przeznaczonych na remont tego obiektu. I tak już udało nam to się zmniejszyć w kwocie tej bez odsetek o 1 milion złotych w trakcie poszczególnych instancji sądowych. Nie możemy sobie na to pozwolić, uważam. I nasza propozycja jest taka, to jest moja propozycja. Emitujemy obligacje. Ja to mówię dzisiaj, mówię to głośno, żebyście Państwo to przyjęli. bo albo emitujemy obligacje i inwestujemy dalej, tak to się dzisiaj przedstawia w sensie finansowym, albo spłacamy, nie emitujemy obligacji i nie robimy inwestycji. Tak? Żadna tam niewypłacalność na dzień dzisiejszy gminie nie grozi z tego powodu, więc tutaj wszystkich takie osoby, które w jakiś sposób tutaj próbowały, to na taki bardzo czarny scenariusz uspokoił. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli tego w taki sposób nie rozegramy, nie będziemy na kilka lat stracimy możliwość prowadzenia inwestycji. Więc emisja obligacji jest jak najbardziej. My żeśmy już też prowadzili wstępne prace studiowe, jak to przeprowadzić, koncepcyjne. Jesteśmy na to gotowi w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. To są właśnie te gotowe scenariusze ratunkowe. Oczywiście tam tych działań jeszcze mamy kilka więcej w kontekście tej sytuacji przygotowanych, ale to jest najbardziej kluczowy element. Emisja obligacji, więc jeżeli ja w pewnym momencie do Państwa przyjdę i powiem, że te obligacje musimy wziąć ze względu, ja najpierw przyjdę i powiem, że sprawę przegraliśmy w tej sytuacji. Jak wygramy, to proszę Państwa, wszyscy będziemy szczęśliwi i będziemy się cieszyli, że nam się udało, więc nie będę chciał tych pieniędzy. Natomiast jeżeli przegramy, przyjdę najpierw powiem, że przegraliśmy sprawę, po czym będziemy musieli przygotować się do obligacji, gdy przyjdziemy do Państwa, robimy obligacje. To nie jest niewypłacalność. Obligacje są naturalnym elementem rynku finansowego, normalnym. Wiele samorządów z różnych powodów te obligacje wypuszcza, między innymi po to, żeby zrobić jeszcze więcej inwestycji niż robią. Proszę Państwa, to tak w skrócie by wyglądało. Jeżeli chodzi, na pewno musimy, tak jak powiedziałem na początku, robić zmiany. Musimy być gotowi na te zmiany. Bo nie można zostać w miejscu, bo to oznacza, że tak naprawdę robimy się przestarzali. To nie może być takiego stanu, który dzisiaj mamy. Musimy iść do przodu. Tych takich projektów różnego typu, które byśmy chcieli realizować, mamy więcej, jest możliwości dofinansowania. Na pewno z całej dyskusji, które gdzieś tam się toczyły w ostatnim okresie, też na pewno trzeba się przyjrzeć takim rozwiązaniom, jak powołanie z czegoś takiego, jak Centrum Usług Społecznych, jak powołanie nowego typu możliwości działania, przejrzenia tego, co do tej pory robiliśmy. Musimy być po prostu otwarci na te nowe rzeczy, które są robione w samorządach już teraz. Po to, żeby nawet jeżeli rozmawiamy o tych rankingu zmiany, gdzie nas ocenią, co mieliście na początku tej kadencji, a co zostawiacie po sobie na końcu tej kadencji, żeby te miejsce było tam wysokie, bo to będzie tak naprawdę probierz pracy nas wszystkich w trakcie całej kadencji. I do tego musimy się przygotować, więc na pewno byśmy z nowych instytucji, proszę Państwa, to jest i żłobek, bo to jest nie tylko budynek. To tak naprawdę oznacza nową instytucję. Na dzień dzisiejszy, jeżeli Państwo zapadają takie pytania, w jaki sposób chcemy to zrobić, ja jestem zwolennikiem konkursu na operatora żłobka. Z wielu powodów, przede wszystkim to musi prowadzić fachowy podmiot. Z całym szacunkiem do pana dyrektora zespołu szkół, angażować go w to już nie będziemy, bo wiele gmin miejskich, takich jak my, mając tak małe żłobki i szkoły, robią w ten sposób, że rożą. Dyrektor na 1/10 etatu jest dyrektorem żłobka również. Ja uważam, że no, panie dyrektorze, już z całym szacunkiem do pana dyrektora, szkoła niech będzie szkołą, przedszkolem. Pan dyrektor się tym zajmuje, natomiast żłobek to powinna być profesjonalna ekipa, która potrafi to zrobić. I więc na pewno to są kwestie w zakresie po pierwsze zarówno żłobka, jak również takich projektów jak Centrum Usług Społecznych. Tam są dosyć duże dofinansowania do utworzenia takiego podmiotu. Być może to w jakiejś sferze rozwiąże te wszystkie problemy społeczne, które mamy, bo to jest bardzo szerokie pomysły. Oczywiście jest to wyzwanie finansowe również dla samorządu, ale to wszystko jest możliwe do przeprowadzenia, więc tych takich zadań ambitnych, jak Państwo widzicie, mielibyśmy dla Państwa wiele. To wynika z jakiejś pewnej mierze też mojego doświadczenia, no w końcu na stanowisku wójta jestem już 10 rok, ale z drugiej strony też z tego, co się dzieje, z obserwacji zarówno tego, co się dzieje na poziomie międzynarodowym, jak i również u nas krajowym, jakie są możliwości pozyskiwania finansowania. Sądzę, że te 5 najbliższych lat będzie dobrymi dla naszej całej gminy, dla wszystkich mieszkańców, że wiele problemów rozwiążemy I tak jak powiedziałem, tak jak te okoliczności przyrody i pogody na zewnątrz są lepsze niż jesienią, to jest bardzo dobry znak i symbol tego, że ta kadencja będzie wiosenna, promienna, słoneczna dla naszej gminy i dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Przedstawienie działalności dalszej. Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, zapoznać i jednocześnie poprosić o parę słów nowych radnych powiatowych, którzy dzisiaj są obecni na naszej sesji. Nową radną powiatową jest pani Jolanta Drężek i pan Michał Wojciechowski. Jeśli można, chciałabym prosić Państwa.
Jest lepszy, zobaczymy. No, o, spróbuję pani. Jest, mówi pani.
Tak. Szanowni Państwo, no czujemy się jakby mile wywołani do tablicy. Jest to szczególnie miło, prawda, Michale? Właśnie. Jak zauważyliście Państwo, no wydarzył się moment dość znaczący, historyczny, bym powiedziała, w naszej gminie, bowiem po raz pierwszy, odkąd ja pamiętam, w Radzie Powiatu no jest dwójka radnych tylko z gminy Jedwabne, gdzie zazwyczaj przewaga z okręgu Jedwabno-Bielberg była po stronie Jedwabka, więc tu w tym momencie no czujemy się jakby zaszczyceni tym, że społeczeństwo naszej gminy, no z przewagą społeczeństwo naszej gminy tutaj nam zaufało, obdarzyło nas potężnym kredytem zaufania, zdobyliśmy mandaty. Czujemy się szczególnie zobowiązani na kolejną, w moim przypadku, kadencję, bowiem tą pierwszą, chyba moja pierwsza kadencja będzie powiatu zakończyłam. Za chwilę z Michałem udamy się na pierwszą sesję Rady Powiatu, która będzie miała miejsce 7 maja. I tak jak Państwo przed chwilą, Państwo Radni Rady Gminy Jedwabne, złożyliście ślubowania i już rozpoczęliście swoją pracę, przed nami również ślubowania, procedury i przystępujemy do ciężkiej pracy. Ja nie ukrywam, kadencja ta, którą przeszłam, nie była łatwą kadencją, chociażby z tych powodów, o których wspomniał również pan wójt, czyli pandemia, czas wojenny, bo akurat z pozycji członka zarządu powiatu, gdzie miałam zaszczyt pracować, to naprawdę było co robić, było bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyzwań, dużo procedur, wszystko na już, bo jak Państwo wiecie, że jak jest okres czy pandemiczny, czy inny zagrażający w jakiś sposób społeczności, to niestety jest się już na każde wezwanie, na każde spotkanie i decyzje muszą być bardzo szybko podejmowane. Decyzje zarząd powiatu podejmuje w formie uchwał, i które potem wchodzą w życie. I takie regulacje miały miejsce głównie w stosunku do jednostek organizacyjnych, które są w powiecie, z uwzględnieniem, to podkreślę, szczególnie szpitali. O czym mówię, to akurat tutaj obecna Państwa Radna wie i się domyśla, jak to funkcjonowało. Czas był bardzo trudny dla szpitala, czas pandemiczny, więc nie będę tu przedłużać, tylko po prostu zaznaczę, że rzeczywiście no, było co robić, były wyzwania, były bardzo trudne momenty, również te ludzkie, bo też widzieliśmy tragedie, niestety były również i personelem medycznym takie zdarzenia, więc jest to naprawdę bardzo ciężki czas w tym momencie za nami. To, co było możliwe, jeżeli chodzi o inwestycje, oczywiście kładliśmy nacisk na wszelkie możliwe inwestycje, jeśli tylko były gdzieś dostępne środki zewnętrzne. Wniosków było pisanych bardzo dużo, dużo dofinansowań, jako powiedz zdobyliśmy, co też miało przełożenie również na teren naszej gminy. Państwo radni poprzedniej kadencji, którzy tu dziś jesteście, wiecie, o czym mówię, bo też na bieżąco trzeba było współpracować. Zresztą tknął tematu również pan wójt, podkreślając kwestię remontu dróg powiatowych tu na naszym terenie, a wszystko polegało po prostu na wspólnej współpracy, tak? Powiat, gmina i Dwarno, tak jak w powiecie decyzje zapadały od zarządu poprzez Radę Powiatu, tak tutaj Państwo też decydowaliście w formie zmian kolejnych do budżetu, wprowadzanie kolejnych zadań inwestycyjnych, bo uczestniczyliście budżetowo także w tych przedsięwzięciach. Patrząc na budżety powiatu od 2019 roku, tak szczerze, nie było ani jednego roku w budżecie, żeby cokolwiek nie trafiło na teren gminy Jedwabne. Proszę sobie prześledzić, jest to ogólnodostępne w mediach, na stronie, gdzie naprawdę były zadania rok w rok, więc co było możliwe, to tutaj robiliśmy. Nie ukrywam, bardzo dobrze tutaj współpracowaliśmy te dwa samorządy ze sobą. Ja też w sposób jeszcze inny, bo jak Państwo wiecie, jestem pracownikiem urzędu, sekretarz, więc siłą rzeczy tu ze swoim szefem na bieżąco pewne rzeczy żeśmy uzgadniali, co było możliwe do realizacji, czy zbadać określone tematy. No nie ukrywajmy, no jak się ma swojego przedstawiciela w sensie gminy Jedwabno, to zawsze mam pewne rzeczy łatwiej popytać. Nie ukrywam, byliśmy też obiektywni, jeżeli chodzi o współpracę też z innymi samorządami, które tworzą ten powiat. Zasada była taka, jeżeli gmina, czyli przedstawiciel gminy, wójt, burmistrz chce współpracować z powiatem, realizować wszystkie zadania, które jego zdaniem są wartościowe dla mieszkańców, dla terenu, to po prostu ta współpraca miała miejsce. Nikt tego nie negował, a wręcz przeciwnie. Proszę bardzo, chcecie współpracować, nie widzimy problemu, współpracujmy dalej. Ja tylko aby nad jednym wątkiem jeszcze się chwileczkę zatrzymam. Państwo pamiętacie, jak rozpoczynaliśmy poprzednią kadencję, tak naprawdę Rada jeszcze poprzedniej kadencji, w której był obecny pan dyrektor szkoły, pan Dobrzyński, podjęła decyzję o budowie nowego skrzydła szpitala. Nasza kadencja, nasi radni z tej upływającej kadencji już jakby tą brylę tworzyliśmy, można powiedzieć, decyzjami, procedurami pozyskiwania środków. Jak dzisiaj szpital wygląda, nie będę mówić, każdy wie, każdy ma okazję też zobaczyć. Szpital się dalej rozwija i naprawdę idzie to wszystko w dobrą stronę, więc nie ukrywam, również w tą stronę będzie szła też moja współpraca w powiecie i współpraca tutaj z gminą. Kwestie innych inwestycji, jeśli tylko będą możliwości dofinansowań zewnętrznych, bo bez tego się nie da. Co tylko będzie możliwe, to oczywiście będziemy dalej współpracować i realizować. Odnośnie obligacji, tylko jeden wątek. Proszę się nie bać, my przerabialiśmy to już w powiecie, w poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o budowę szpitala. Po prostu wtedy wdrożyliśmy ruch obligacyjny i to miało miejsce w budżecie. Więc spokojnie. No z mojej strony chyba tyle, bo ja też potrafię, jak się rozgadam, to podobnie jak pan wójt, więc staram się jakoś naprawdę ograniczać wypowiedzi, bo Michał czeka też, żeby zabrać głos. Dla niego, myślę, to jest naprawdę szczególna sytuacja, sytuacja startowa. No ja życzę tutaj, żeby nam się dobrze współpracowało w tym powiecie. Również Państwu, którzy teraz tu rozpoczynacie swoją kadencję, życzę oczywiście wszystkiego dobrego i liczę też na dobrą z Państwem współpracę. Gratuluję wyborów w dniu dzisiejszym też. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję serdecznie za możliwość zabrania głosu. Chciałbym przede wszystkim pogratulować nowo wybranym radnym oraz panu wójtowi, no bo jak każdy wie, wybrani radni to jest taka elita w swojej lokalnej społeczności, można powiedzieć. To są ludzie obdarzeni kredytem zaufania. Mam nadzieję, że zostanie bardzo dobrze wykorzystany. Co do moich, że tak powiem, obietnic, które chciałbym też, wychodząc się z gminy Jedwabno i której, tak powiem, dalej mieszkam i planuję pozostać na stałe, nie emigrować na przykład do miasta, jak ten trend jest często teraz właśnie tutaj między innymi na pierwszej sesji wymieniany. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że sprawą, którą priorytetowo pragnę się zająć dla gminy Jedwabno, jest właśnie komunikacja. Jak wszyscy wiemy, są seniorzy, nie każdy ma prawo jazdy i może dotrzeć. To jest problem dla nas bardzo duży, który uważam, możemy nad tym popracować, żeby te autobusy do tych mniejszych wsi mogły dojechać. Bo jest to problem zarówno ludzi młodych, którzy chcieliby dojechać do szkoły, na przykład do Olsztyna. No, jest ta możliwość, tylko należy pamiętać, że jest to mało w tych kursów i młodzi ludzie częściej podejmują na przykład decyzję o mieszkaniu w internacie. Mieszkamy w takim internacie, zwiększa się procent szansy na to, że ci młodzi ludzie w mieście pozostaną, przyzwyczają się do tego życia i po prostu mieszkańców nam będzie w coraz większym stopniu ubywać. W przypadku, gdyby było więcej tych autobusów, tych korzystnych transportów, tych połączeń, moglibyśmy po prostu więcej tych ludzi zatrzymywać. Chciałbym też duże wsparcie skierować do szkół średnich, które mi powiat ma pieczę. Z racji takiej, że pamiętajcie Państwo, że nie wszystkie kierunki, które mogłyby w naszym powiecie funkcjonować, na przykład dla Państwa dzieci, no bo ja dzieci jeszcze nie mam, nie wszystkie kierunki, które mogłyby funkcjonować w naszym powiecie. Mam na myśli na przykład leśnictwo, gdzie w naszym powiecie tych nadleśnictw jest przede wszystkim bardzo dużo, bądź kierunki rolnicze. Takie tematy w naszym powiecie są na ten moment obce. Dzieci na przykład rolników muszą wjeżdżać do szkół, załóżmy do Kętrzyna, czy leśnicy do Rucianej Nidy i oni w tych miejscach mogą pozostać, mogą pójść w świat. Jeśli takie kierunki na przykład w skali powiatu wyegzekwujemy w szkołach, na przykład w szkole szkół nr 1, czy ze szkoły szkół nr 2, technika, można połączyć leśnictwo z rolnictwem. Pamiętajmy, że te dzieci z naszego powiatu mogą wtedy, a nawet i z zewnętrznych powiatów okolicznych, gdzie tych kierunków nie ma, mogą do nas przyjeżdżać, może w dalszej perspektywie zostawać. Kolejną bardzo ważną dla mnie kwestią jest wsparcie ochotniczej straży pożarnej. No bo jak pewnie większość z Państwa wie, jestem strażakiem ochotnikiem i ten temat jest dla mnie szczególnie bliski. Także no też mam nadzieję, że będzie dobrze się układała współpraca z nową Radą Gminy oraz panem ten i pracownikami Urzędu Gminy w skali w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. No tutaj lokalnie w zakresie gminy, a w powiecie z Radą Powiatu oraz panem starostą w zakresie wsparcia ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu szczecińskiego. Kolejną bardzo ważną kwestią dla mnie jest utrzymanie zimowe dróg powiatowych. Jak wszyscy wiemy, gmina współfinansowała budowę tych nowych dróg powiatowych. Można powiedzieć, że obecnie na terenie naszej gminy sytuacja z drogami powiatowymi ma się bardzo dobrze, z tym, że pamiętajmy, że zimą panują inne warunki. Jest bardzo ślisko, czasami jak spadnie śnieg, jest następnie deszcz, jest marząca ślizgawica. Drogi, mimo że mają wspaniałą nawierzchnię, są pobudowane, nie zawsze w zimę ten stan ich jest odpowiedni, by jeździć bezpiecznie. Należy, uważam, na ten temat zadbać, przemyśleć podwyższenie kategorii dróg powiatowych, by ta obsługa tych dróg docierała jeszcze szybciej, bo priorytetem w tej sytuacji jest bezpieczeństwo. A dla mnie jako strażaka ochotnika bezpieczeństwo jest bardzo ważne w kwestiach takich. Ja do zdarzeń wyjeżdżam i widzę, że wiele takich przypadków, mówię o zdarzeniach drogowych, ma miejsce z racji niekoniecznie przekroczenia prędkości panujących tak jakby na drodze, do której można się tam ustosunkować, ale często jest też to po prostu ślizgawica, gdzie naprawdę samochodem nie idzie jechać. Mamy ograniczenia do 60-70 km na godzinę, a nie da się jechać 20, bo samochód traci przyczepność i zjeżdża nam drogą. Nad takimi sytuacjami uważam, trzeba popracować. Tak jak mówię, no, myślę, że jako młody radny elekt, można powiedzieć, na ten moment jeszcze wszystkiego nie poznałem, jednak mam nadzieję, że są to sprawy, które widzę, czytam w skali Polski, da się rozwiązać i uważam, że na przykład podniesienie kategorii dróg powiatowych mogłoby tę sprawę ułatwić i dbać zarówno na przykład o zimowe utrzymanie dróg, jak i powiększenie pasa drogowego, żeby było też bezpieczne, bo wiadomo, mamy dużo na przykład na drodze do pasienia krzaków przy drodze. Uważam, że można nad tym popracować. No i mam nadzieję, że ta kadencja będzie bardzo dobra i sprzyjała temu, tym pozytywnym zmianom. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz życzę powodzenia Nowej Radzie, panu Wójtowi i wszystkim sołtysom i obecnym. Dziękuję.
A to, co powiedziała pani Jolanta, że wywołanie niespodziewanie do tablicy, tak. Ale teraz przyznam się, że z pełną premedytacją korzystam z okazji obecności naszych sołtysów, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, aby nie tylko radni, ale właśnie i państwo bezpośrednio wiedzieli, w razie różnych kryzysowych sytuacji mamy radnych powiatowych, prosimy ich o jak najszybszą działalność, pomoc, bo nie tylko wójt, nie tylko pracownicy Urzędu Gminy mają reagować na te sytuacje kryzysowe, ale właśnie oni w naszym imieniu wydzwaniają, proszą później do Rady Powiatu czy też Rejonu Dróg Powiatowych. Także Szanowni Państwo, zarówno we własnym imieniu, jak i imieniu wszystkich radnych, liczę na owocną współpracę zarówno z Urzędem Gminy, z panem wójtem, pracownikami, ale liczę na to, że to rozumienie radny, sołtys, Urząd Gminy jest tą drogą, która zawsze jest otwarta, pozbawiona śliskawic, odśnieżona, utrzymana w jak najlepszym stanie. Życzę tego i Państwu, i nam wszystkim. Pan wójt jeszcze chciałby zabrać głos. Moment, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj odebrałem akt wyboru i muszę pełnić swoje obowiązki, i na koniec ze swojej strony jestem zobowiązany przekazać Państwu ogłoszenie wyborcze z naszej strony. Proszę Państwa, chodzi o wybory sołtysów. Owszem, na początku czerwca mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, ale w statutach naszych sołectw jest zapis, że w przeciągu 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów samorządowych, czyli od dnia 7 kwietnia, czyli do 7 października, muszą być przeprowadzone wybory sołtysów. Teraz tak, planując ten kalendarz, który był przeniesiony z jesieni na wiosnę, musieliśmy uwzględnić różne rzeczy, które, jeżeli chodzi o nasz kalendarz, się dzieją. W chwili obecnej jest nowa Rada Gminy, jest nowy wójt, więc ten etap na etapie samorządu mamy zakończony. Natomiast jesteśmy już miesiąc w prawie po wyborach samorządowych, zostało jeszcze 5 miesięcy na wybory sołtysów. I teraz tak, analizując kalendarz, organizowanie tych wyborów w sierpniu, wrześniu nakładałoby się z uchwalaniem funduszu sołeckiego do 7 października prawie, tak? Więc nie chcielibyśmy łączyć tych zebrań, bo te zebrania byłyby niemiłosiernie długie. Fundusz sołecki plus wybór sołtysa trwałoby około 5 godzin. Nie jest wskazane, żeby to robić. W związku z czym zostawiamy czas sierpień, wrzesień na uchwalenie funduszy sołeckich, już jak wychodzi z nowymi sołtysami. Jeżeli chodzi o lipiec, sierpień, jest to okres wakacyjny, też nie chcielibyśmy tego robić w lipcu, sierpniu. Nasz plan jest, za chwilę pojawi się stosowne ogłoszenie, żeby ogłosić te wybory, począwszy od 20 maja do końca czerwca, żebyśmy wszystkie sołectwa mieli zakończone, jeżeli chodzi o wybór sołtysów. W związku z czym dzisiejsze moje ogłoszenie do Państwa przy tak dużej obecności sołtysów i pozostałych osób, kierowników i tak dalej, że od 20 maja zaczynamy wybory sołtysów. Harmonogram zostanie podany za chwilę. Do końca czerwca chcemy ten proces zakończyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Zamykam obrady pierwszej zwyczajnej sesji Rady Gminy Jedwabne. Dziękuję za obecność.